A rozpoczynamy poranek komentatorski w Radiu Gdańsk. Witam Państwa serdecznie, a dzisiaj ze mną sprawy komentują dr Marcin Wiszowaty, Uniwersytet Gdański, Andrzej Urbański, Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora w Gdańsku.
Witam serdecznie.
Profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Mikołaj Szam, Gazeta Wyborcza.
Dzień dobry.
Trójmiasto, oczywiście. Panowie chadzali, będąc w młodości, do takiej, wydaje się dla wielu, fajnej instytucji, jaką jest cyrk.
Chadzali, oczywiście.
I mieliście jakiś dyskomfort wtedy, kiedy chadzaliście, widzieliście, kiedy te na przykład zwierzęta były poddane tam tresurze?
Jak byłem małym dzieckiem, nie miałem dyskomfortu, zawsze byłem niebywale podniecony, robiło to na mnie ogromne wrażenie. Nie czułem tego, że te zwierzęta, aby uzyskać tego rodzaju sprawność czy też posłuszeństwo wobec trenera, musiały być poddawane tak ogromnym
presją.
Natomiast później im byłem starszy, przyznam szczerze, tym bardziej zaczęło mnie to irytować. Te wszystkie pieski chodzące na tylnych nogach, podskakujące przez różne obręcze i tak dalej. To zaczęło wzbudzać we mnie jakiś rodzaj ogromnego niesmaku. No i chyba to się pogłębia, powiem szczerze.
Mówimy o tym, bo Państwo zapewne słyszeli tę informację już nieraz w naszych serwisach. Słupskie, nie dla cyrku Arena, a raczej biedroniowe, nie tak można by powiedzieć, albo im prezydent Robert Biedroń, no w sposób jasny dał do zrozumienia, że akurat ten aspekt, w którym zwierzęta występują, czyli podane tresurze zwierzęta, prezentuje swoje umiejętności, go w jakiś sposób, no, powoduje dyskomfort w duszy pana prezydenta, więc nie zgodził się na obecność cyrku Arena.
Tak.
Przynajmniej na tych placach, do których może wypowiadać się miasto. No i zrobiła się niezła aferka w tymże cyrku. Pytanie, czy, uwaga, tak prowokacyjnie powiem, czy jest to pewnego rodzaju przykrycie, jeżeli chodzi, bo wcześniej Słupsk w zeszłym tygodniu funkcjonował w mediach jako miasto, które stoi na skraju bankructwa.
Czyli, no, w ogóle, moim zdaniem, nie można mówić o przykryciu, dlatego że dwie różne sprawy i kłopoty finansowe, które wpadł Słupsk, nie są winą obecnego prezydenta, gdyż decyzję o budowie akwaparku podjął jego poprzednik Maciej Kobyliński, więc też trudno. Mam wrażenie, że prezydent Słupska próbuje też jakoś wykorzystać te kłopoty, które ma, też do tego zbudowania jakiegoś frontu, i on nie za bardzo, moim zdaniem, ukrywał nawet te kłopoty, więc trudno mówić, żeby chciał teraz cyrkiem, odmawiając dzierżawy terenu dla cyrku Arena, żeby chciał je przykryć.
Ale innemu cyrkowi bodaj w kwietniu chyba udzielił zgody na obecność.
Tym bardziej, że tam chodziło o 1500 zł za tą dzierżawę, więc to trochę takie jak na takie miasto jak Słupsk, to śmieszne pieniądze. Natomiast ta dyskusja o Robercie Biedroniu i mieście Słupsk jakby pokazuje, że na pewno Robert Biedroń jest dobrym PR-owcem, bo wykorzystuje każdy możliwy element do tego, żeby o Słupsku opowiedzieć. Sama kwestia, czy cyrk legalnie, czy nielegalnie, czy on będzie pozwalał na to, czy zwierzęta są maltretowane, to jest dyskusja jakby trochę dziwna jak na problemy, z którym Słupsk się w tej chwili boryka, bo za chwilę może się okazać, że Robert Biedroń powie, że nie będzie, zakaże wyprowadzenia psów na smyczy i w kagańcach.
Znaczy, jak słyszałem rzeczniczkę magistratu Słupskiego, to powiedziała, że Słupsk będzie wyznaczał nowe standardy.
No, jak się słuchało, jak wczoraj słuchałem Roberta Biedronia przez 15 minut, to rzeczywiście to były fajne, okrągłe słowa, z których nic nie wynikało, a miasto, jak będzie zadłużone, tak będzie. No tak.
Ale co, uważasz, że wynajmując dzierżawy na potrzeby cyrku poprawiłby sytuację finansową miasta?
Nie poprawiłby. No, no
właśnie. O 1500 zł. Pewno,
mówię,
tak,
że to jest temat naprawdę...
Żeby tutaj 1500 zł miał decydować o stanie finansów.
To mówił Robert Biedroń.
Tak cyrk stanie, ponieważ postawi się go na prywatnym gruncie. Natomiast problem jest zasadniczy. Chodzi o zwierzęta. Już ja rozumiem, że wy podekscytowani, tacy rasowi, komentatorzy, polityki, wszędzie szukacie tego politycznego mięsa, ale tutaj akurat chodzi o, proszę wybaczyć, że to podkreślę, ale to chodzi o tych czworonogów, czy tam dwunogów, którzy które te zwierzęta są poddawane czasami no, paskudnym i drakońskim tresurom. I to nowoczesny albo też współczesność zmierzająca do tego, aby no proszę, encyklika papieża też mówi o naturze, tak? Teraz ta najnowsza, czyli o środowisku, ekologii. Myślę, że ta dyskusja też może dotyczyć tego aspektu funkcjonowania świata, tak? Żebyśmy niepotrzebnie nie zmuszali zwierząt do wysiłku, który nie jest nam potrzebny.
Panie profesorze, ale czy pan słyszał wypowiedź wczoraj Tressera, tak zwróciłem uwagę, tego no Tressera, tych lwów, tak? I on powiedział jedno, według mnie bardzo znamienne, że zwierzęta w sumie odpłacają tym samym, czym się je karmi. Czyli jeżeli kijem, to one, nie wiem, powiedzmy tak, sobie, gryzą, tak. A jeżeli, że tak powiem, siłą swojej osobowości, to one uznają, że tak i wtedy
do
i wtedy
momentu, aż odgryzą mu głowę, tak? I to będzie właśnie najlepsza puenta.
Bo było parę tylko przypadków, panie profesorze, w historii, natomiast cyrk jako taki, no to jest tradycja wielowiekowa. A propos tradycji, tradycyjnie o tej porze na chwilę zawieszamy. Dla komercji czas naszych komentarzy.
Bardzo proszę.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Komentarze w Radiu Gdańsk. Marek Lesiński, witam ponownie. Sprawy dzisiaj komentują Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto, profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Andrzej Urbański, Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora oraz dr Marcin Biszowaty, Uniwersytet Gdański. Do tej pory nic nie mówię, nie wiem, nie był w cyrku jeszcze, bo my o cyrku tym słupskim, o którym głośno rozmawiamy.
Ja powiem, nigdy nie lubiłem cyrków, także słucham sobie.
Ale z tych właśnie etycznych powodów, takich, gdzie męczone są zwierzęta.
Nie, po prostu nie lubiłem cyrku.
Jakoś na drodze nigdy pana doktora nie stało.
Nie, no byłem kiedyś w cyrku, ale nie zrobiło to wielkiego wrażenia.
Ale tak z tych wypowiedzi, no przynajmniej zarejestrowanych różnych przez mieszkańców Słupska, wynika, że niektórym to żal, że po prostu nie będą mogli zobaczyć tych zwierząt, które uwijają się po arenie. I Słupsk podobno został w jakiś sposób podzielony, a do tej pory słyszeliśmy, że prezydent Biedroń łączy Słupszczan. I czy to jest pierwsza rysa na tym diamencie?
Nie wiem, czy pierwsza. Myślę sobie, że pora zmienić już po prostu przyzwyczajenia. Myślę, że panie, które drżą na widok bestii, powinny sobie przenieść się w inne rejony wyobraźni, a panowie, którzy wyobrażają sobie siebie jako tych pogromców zwierząt, powinni się też zastanowić, czy akurat tej wyobraźni nie stosować się bardziej praktycznie w konstruowaniu rzeczywistości, pozytywnej rzeczywistości. Innymi słowy, dosyć tej męki zwierząt. Tak to powiedzmy.
Zgadzam się, wszystko się zmienia. Pamiętajmy, że były jakieś ileś dekad wiek temu w Gdańsku, też przyglądając Gazetę Gdańską, można było znaleźć takie atrakcje, że przywozili ludzi grubych, pokazywali upośledzonych, tak, którzy też byli jakąś atrakcją takich imprez, tak, może nie wprost cyrkowych, ale jakichś jarmarków. Więc te standardy się cały czas zmieniają, te, które też, których przestrzegamy. Moim zdaniem trzeba spojrzeć głębiej na tą sprawę, bo też trzeba sobie powiedzieć, okej, prezydent Słupska zwrócił na coś uwagę, powiedział, że nie wydzierżawi, bo nie zgadza się z takim traktowaniem zwierząt, ale pamiętajmy, że samorządów jest dużo, dużo więcej w Polsce, no i te cyrki gdzieś tam sobie jeżdżą, więc jeśli naprawdę by nam zależało realnie na poprawie dobrostanu tych zwierząt, czy na jakimś zaostrzeniu kontroli nad takimi przedsięwzięciami, jakimi są cyrki, no to niezbędne są zmiany prawne, które jednoznacznie to uregulują i nie będzie to zależało od tego, czy dany prezydent lubi cyrk, jaki ma jakieś dobre wspomnienia.
I jak nie. Zmiany prawne, to tutaj doktor Wiszowaty, prawnik, już...
Ja sobie przypomniałem coś na temat cyrku. Myślę sobie tak słuchając tych komentarzy, że trochę biorąc w obronę cyrkowców, no po pierwsze wydaje mi się, że jednak cyrk to nie tylko pokazy zwierząt, ale również na przykład pokazy akrobatyczne. To są ludzie, którzy całe życie ćwiczą, dochodzą do perfekcji. To są wspaniałe pokazy, więc nie wrzucałbym wszystkich cyrków do jednego worka pod hasłem męczenie zwierząt. Po drugie, z tego co pamiętam, to do cyrków też trafiają zwierzęta, które kończą na przykład karierę sportową, zwierzęta, które nie są w stanie, no w zasadzie byłyby przeznaczone na do zabicia, więc no może tak. do gdzieś cyrku? Poszukajmy. Tak, tak, był też taki
przypadek. To jest w drugą stronę, że z trafiają
właśnie
do...
Właśnie nie, z tego co wiem, to też na przykład konie często trafiają do cyrków po karierze jakiejś tam sportowej, żeby sobie chodzić w kółko i żeby jakieś tam wykonywać figury. Także powiem tak. Oczywiście męczeniu zwierząt mówimy kategoryczne nie. Natomiast jeżeli chodzi o sztukę cyrkową, wielowiekową, to pamiętajmy o tym, że tam też są pokazy ludzi, są przecież klauni, są akrobaci, którzy robią
też
naprawdę zapierające
oczywiście.
Są magicy. W związku z czym można by było sobie spokojnie wyobrazić cyrk, który funkcjonuje.
I są takie cyrki, nawet jest teraz w Trójmieście cyrk, który się występuje w Belgii, arenie.
Zaproszenie, proszę Państwa, do zdobycia na antenie.
Mówmy o problemie.
Ale mówiliśmy o zwierzętach, tak zwróciliśmy uwagę. Tu nie chodzi o to, żeby w ogóle zakazać działalności cyrkowej.
Sam cyrk jest jedną z absolutnie najbardziej fantastycznych chyba imprez. Ja już powiem tak trochę z zawodowego punktu widzenia. Najpiękniejsze plakaty polskich plakacistów Szkoły Polskiej właśnie powstały przy promowaniu cyrku, ponieważ ten kolorowy, magiczny świat rzeczy praktycznie niemożliwych oddziaływał bardzo mocno na wyobraźnię. I już pomijam fakt, że w socjalizmie był to jeden z takich igrzyska i chleba, tak? Troszeczkę też i ten cyrk tak działał.
Co do osób, które były pokazywane w cyrkach przed wieloma laty, też takie... Pamiętam, kiedyś czytałem opracowania dotyczące tych osób, które w społeczeństwie były skazane na bardzo, bardzo trudny los. Natomiast w cyrkach paradoksalnie...
Stawiały się gwiazdami, celebrytami.
To były przypadki osób, które miały po prostu widoczne defekty, które oczywiście... Taka była obyczajowość. Zresztą dzisiaj myślę, że jest niestety dosyć podobnie.
Cyrk przeniósł się trochę do sieci, prawda?
Także może trochę bym zdjął takie odium z cyrku jako takiego. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o pewne zjawiska, o których się mówi szeroko, negatywne, związane na przykład ze zwierzętami, to...
Ale dlaczego prezydent założył, że w tym cyrku męczą zwierzęta? Czy może miał sygnały? No to jeżeli ma sygnały, to powinien zgłosić to chyba do prokuratury.
Robert Biedroń chyba zwracał na to uwagę bardzo często w Sejmie, że tam był tam chyba w parlamentarnym doradcą w tych tematach dotyczących zwierząt, więc jakby tą tematyką się trochę interesuje i zna. I wydaje mi się, że przenosi to w sposób naturalny, tak? Dla mnie nienaturalne jest to, że działająca legalnie instytucja, no bo tak należy przyjąć, nie dostaje zezwolenia na publiczne funkcjonowanie, niezależnie od tego, jak oceniamy działalność
na terenie
cyrku,
miejskim.
Tak? Na terenie miejskim. Okej, no ma prawo, oczywiście, no może gdzie indziej, tak. Ale do tej pory to się odbywało, 7 lat funkcjonowało, nie było żadnego problemu, tym bardziej, że wcześniej wystąpił inny cyrk, który dostał pozwolenie od tego samego prezydenta, on teraz zapomina o tym, że to nie on podejmował te decyzje i tak dalej. No trochę tak? Ta cała sytuacja rzeczywiście przypomina mały cyrk trochę polityczny, tak?
O
cyrku politycznym już za chwilę, znaczy o cyrku, o polityce może tak, to już za chwileczkę jeszcze tutaj tak głos ostatni, wolność ubezpieczający pana doktora.
A dziękuję bardzo. Myślę, że korzyścią tej całej rozmowy jest to, że do pełnej małej debaty publicznej przydostał się problem zwierząt w cyrkach i chyba dobrze, chyba właśnie o to chodzi, żeby przy okazji takiej sprawy znaleźć w niej pozytywne strony. Docenić cyrkowców i ich wspaniałą, wielowiekową sztukę, a jednocześnie zwrócić uwagę na problem, ponieważ myślę sobie, że w każdej sprawie można znaleźć pozytywne albo negatywne strony. Ja bym poszukał pozytywnych, czyli podyskutował trochę, oczywiście nie w tym gronie, ale w ogóle szerzej na temat zwierząt w cyrkach.
A przypomnę tylko, że cyrk z ludźmi w roli głównej, czyli Cirque du Soleil, i zaproszenia na ten spektakl także do zdobycia na antenie Radia Gdańsk. Zapraszamy, słuchajcie Państwo, w każdej godzinie może Was ta niespodzianka spotkać, a później ten wspaniały spektakl.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Komentarze w Radiu Gdańsk. Marek Leśnicki, witam ponownie po tej chwili przerwy. Dzisiaj sprawy komentują wraz ze mną Marcin Wiszowaty, Andrzej Urbański, Sławomir Witkowski i Mikołaj Chrzan. O cyrku rozmawialiśmy w ciągu ostatniej pół godziny. Cyrku, który ma problemy z tym, żeby wystąpić w Słupsku. Niektórzy mówią, że istnieje, kują takie pojęcie cyrku politycznego, ale może też dlatego, znaczy nie chodzi o tą stronę zabawową, tylko może dlatego, że tam się wszystko tak jakby w takim kole ciągle przekręca, bo sama nazwa cyrk pochodzi od słowa cyrk.
Tak, no, no, tak, chyba o tak zwaną ekwilibrystykę.
Tak. Tak, no i nieustanna zmiana miejsc i tak dalej. Jest. No i ostatnio od bodaj chyba wczoraj zastanawiałem się, gdzie będzie miejsce dla osoby znaczącej w ostatnim czasie na scenie politycznej, czyli dla jeszcze urzędującego marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, bo tu się okazuje, że nawet ta jedynka, którą sobie sam zaanonsował po tym, jak zrezygnował, złożył dymisję z funkcji marszałka, ta jedynka w Kujawsko-Pomorskim okazało się być takim troszeczkę wyjściem przed szereg. No i tam koledzy z partii go zaczęli mitygować. No i wczoraj chyba wycofał się w ogóle z koncepcji startowania.
No cóż, ja myślę sobie tak, że
czy człowiek jeżeli, takiej ambicji je, może
tak, ale jeżeli Platforma zrezygnuje z Radosława Sikorskiego, to będzie to jej ogromny błąd. Za chwilę może jednym słowem określę to, bo rzeczywiście nierozsądnie czasami pan marszałek się zachowuje. To jest chyba efekt jego temperamentu. Ale według mnie jest to jedna z najbardziej wyrazistych postaci tego ugrupowania. Jest to osoba niebywale kompetentna, która przez 7 lat piastowała jedną z najważniejszych funkcji w rządzie. Tak jak się przysłuchuję komentarzom osób mających związek z polityką zagraniczną, to jest wyraźnie przedstawiany jako jedna z najlepiej rozpoznawalnych postaci polskiego rządu, czy też polskiej klasy politycznej. Jest doskonale wykształcony, świetne kontakty, w związku z tym ogromne doświadczenie pomysłowe. W związku z tym myślę sobie, jeżeli Platforma chce szukać siły w swoich szeregach takich witalnych, intelektualnych, to mam wrażenie, że Radosław Sikorski to zapewnia. No niestety jest trochę indywidualistą i czasami strzela sobie w stopy, ale sądzę, że to jest do wybaczenia. Jak widzicie, sam się
dobrze, ale gdzie będzie funkcjonował, panie profesorze? Bo na razie tutaj nie widać już pola. Marszałkiem nie, będzie.
No więc mówią, że może się wycofa, może na jakiś czas, że to jest bardzo dobry sposób dla polityka. Po pewnym czasie może wrócić z nową energią. Ale ja myślę, że to chyba nie tak nie powinno być. Ja bym go jednak zostawił w szeregach teraz bieżących. Niech pracuje ciężko i wspiera swoim potencjałem tą odnowę Platformy.
Czy doktor Wiszowaty zgadza się ze słowami pana profesora?
Nie odpowiem wprost, ale kontynuując mój cykl, że polityka jest ciekawa, jeżeli mogę, to chciałbym trochę szerzej spojrzeć na ten problem. Po pierwsze, na okoliczności zmiany na stanowisku marszałka Sejmu jest to precedens. Nie było w historii dotychczas sytuacji, w której premier wpłynąłby na marszałka Sejmu skutecznie, aby ten zrezygnował.
No tak, to w sumie są dwie osobne
coś niespotykanego zupełnie. Wydawałoby się, że inny. Natomiast no, to są powiedzmy encyklopedyczne dane, że mamy rozdział władzy. Tymczasem okazuje się, że premier to tak naprawdę pierwsza osoba
premier w państwie. Premier i przewodnicząca partii. Pani
przewodnicząca partii, przewodnicząca największego ugrupowania parlamentarnego i jednocześnie tak naprawdę główna osoba w łonie władzy wykonawczej, bo przecież władzę wykonawczą sprawuje rząd. Niezwykle ciekawe rzeczy dzieją się teraz przed nami. Z jednej strony słyszeliśmy, że dojdzie do odwołania marszałka Sejmu, z drugiej strony, że będzie rezygnacja. To jest niezwykle istotna różnica, ponieważ w regulaminie Sejmu po sprawie marszałka Lepera sprzed kilku lat, kilka lat temu pojawił się później, niestety, pojawił się przepis mówiący o możliwości odwołania marszałka Sejmu. Nie było wcześniej takiego przepisu. Odwołanie odbywa się w bardzo interesujący sposób, ponieważ podobnie jak odwołanie rządu, czyli z jednoczesnym powołaniem nowego marszałka. Więc tak naprawdę to jest pytanie, do czego miałoby dojść. Po drugie, jeżeli rezygnuje marszałek Sejmu, to zastępuje go najstarszy wiekiem wicemarszałek. Obecnie jest to pan Wenderlich, który jest rocznikowo najstarszy. Na razie mamy tylko zapowiedź. Nie mamy żadnych konkretnych kroków i to jest pierwsza sprawa ciekawa, która się dzieje na naszych oczach, o której warto wspomnieć, o czym media, mam wrażenie, w ogóle nie wspominają. Druga ciekawa sprawa dotycząca rekonstrukcji. No, słyszeliśmy, że pojawia się pan Ostachowicz gdzieś w tle. Ciekaw jestem, czy na najnowsze nominacje ministrów są związane też z jego działaniem. Ja sobie oglądałem wczoraj telewizję Katowice i tam słyszałem komentarze dotyczące nowych ministrów, tylko tych, którzy pochodzą ze Śląska. Jeżeli chodzi o Gdańskiego, w ogóle nie mówiono o nim, czyli taki ruch polegający na pokazaniu, że wybieramy konkretnie osoby ze Śląska i z Gdańska, czyli z takich bastionów Platformy Obywatelskiej. To jest interesujące zagranie, o którym też nie mówiono. A co do samego pana Radosława Sikorskiego. Myślę, że osoba, która ma takie kontakty, która zaszła tak wysoko, jeżeli chodzi o hierarchię polityczną, minister spraw zagranicznych, to nie jest osoba, która zostanie mężem swojej żony. To jest zupełnie inny poziom, jeżeli chodzi o aktywność i polityczną, i każdą inną. Znamy kariery byłych ministrów spraw zagranicznych, francuskich, niemieckich, którzy prowadzą wielkie firmy lobbingowe, ewentualnie firmy doradcze, działalność wykładowa. Myślę, że potrzeba Radosławowi Sikorskiemu poprawy wizerunku i to jest niewątpliwe, ponieważ skojarzenia są niedobre, ale pamiętajmy kazus Jerzego Buzka, który był odsądzany od czci i wiary, odchodził w wielkiej niesławie z funkcji premiera. Jego partia przegrała z Kretesem wybory, no a później w badaniach okazało się, że jest mężem opatrznościowym, szefem Parlamentu Europejskiego. Mieliśmy do czynienia z tą zmianą wizerunku, więc pamięć ludzka jest bardzo zawodna i ja bym na pewno nie stawiał krzyżyka na
Radosławie Sikorskiemu. Bezpośrednio do tego, no to też nie jest tylko przykład premiera Buzka, bo podobnie przecież było z Leszkiem Millerem jako szefem SLD.
O tak, to wielokrotnie, to prawda.
Odchodził z rządu, też jakby wydawało się, że jest politycznie skończony. Później te przygody jeszcze, które miał z Samoobroną, no też właśnie. Się wydawało, że go pogrążyła. Później nagle odnalazł się jako szef największej partii i się tam trzyma jakoś mimo też różnych wyborczych porażek.
Mimo, że partii coraz mniej.
Więc tutaj oczywiście nie porównuję Radosława Sikorskiego z Leszkiem Millerem, natomiast też mi się wydaje, że to nie jest jakby kwestia, czy on sobie poradzi, czy będzie gdzieś miał jakieś zajęcie, bo tego do wyboru rzeczy będzie miał dużo. Faktycznie jest to coś w tym takiego pokazującego to napięcie, to jakieś takie trochę rozgranie panujące w Platformie, bo z jednej strony słyszymy deklarację jasną pani premier Kopacz, z drugiej strony słyszymy później ministra, który mówi, że zgodził się podjąć misję i tą listę będzie prowadził. Tak, później się okazuje, ktoś inny mówi, że to było na wyrost, że oni tego nie uzgodnili, tylko że on sobie przy okazji wiadomo próbował coś załatwić. No nie wygląda to zbyt profesjonalnie, nie wygląda to na to, że tam jest to wszystko jakby jasne i klarowne, nawet wśród tych najważniejszych osób w partii. No jeśli premier Kopacz myśli o tym, chciałaby coś zmienić, jeśli chodzi o prognozy dotyczące sondaży wyborczych, tak, i jesieni, moim zdaniem na pewno musi te sprawy wyprostować, tak, żeby ta partia mówiła jednym, jakby w jaki sposób ten komunikat był spójny, bo to, co jest teraz, nawet jakby z takim Radosławem Sikorskim, który jest trochę jest blisko od tego szczytu Platformy, trochę jest z boku, tak, trochę jest tak odsuwany, to moim zdaniem niczemu nie służy i nie ułatwi misji premier Kopacz.
Ale nie powtarzając tego, co panowie moi przedmówcy powiedzieli, ale wydaje mi się, że warto zwrócenia uwagę jest to również brak pewnej refleksji nad Donaldem Tuskiem i tego, czy ma wpływ nad Ewą Kopacz, czy też nie, czy podejmuje decyzję autorską. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że problem Radosława Sikorskiego pojawił się od, pamiętacie, tej publikacji w amerykańskim portalu Politico, w którym Sikorski powiedział, że Putin proponował Donaldowi Tuskowi rozbiór Ukrainy. Potem były konsekwencje różnych głupich wypowiedzi, tych nagranych i tych nienagranych, co tylko powodowało, że Radosław Sikorski pogrążał się w swoim bycie. To, że jest ambitny, to, że jest inteligentny i tego nie można mu oddawać, ale to, że popełnia też błędy karygodne, którego niestety, ale trochę zrzucają ze sceny, z tego pierwszego miejsca, no to był bardzo wysoko, z tego bardzo wysokiego poziomu bytowania w polityce można bardzo szybko spaść i wtedy trudniej się podnosi.
Ja spojrzę od strony oglądacza,
tak już na koniec,
a nie od strony polityka. Otóż te cechy, które na pewno dla samego Radosława Sikorskiego są niebezpieczne, ten jego temperament i ogromna ambicja, dla nas, jako dla obywateli, czy jako, mam nadzieję, miłośników polityki, jako pewnego procesu, są fantastyczne. Ja liczę na to, że Radosław Sikorski nie wytrzyma i napisze książkę. Byłbym bardzo ciekawy jej treści i cieszyłbym się, co oczywiście nie byłoby może dla niego dobre, ale gdyby to była szczera książka opowiadająca o kulisach pewnych spraw, czy to będzie Ukraina, Ukraina, czy to będzie, czy to będą jego działania dyplomatyczne związane z ostatnimi wydarzeniami w Europie. To by była pasjonująca lektura.
Szczera miałby książka, szansę, szczere treści, to takie szczera, kilkadziesiąt lat po śmierci.
Nie chodzi mi o kwestię szczerości, tylko chodzi mi o to, że wiadomo, że największą wadą chyba Rocława Sikorskiego jest to, że on czasami nie potrafi wytrzymać napięcia, które się tworzy i mówi za dużo, jak na dyplomaty, czy jak na polityka. Oczywiście z punktu widzenia jego kariery, natomiast z punktu widzenia osób, które się polityce przyglądają, ja cały czas państwa do tego namawiam, żeby do polityki podchodzić jako do ciekawego procesu, do procesu, zjawiska, który może fascynować i zjawiska, krytycznie, ale zainteresowaniem, a nie potępiając albo doszukując się afer, to jest świetna lekcja polityki, kariera człowieka, kariera, która się na pewno jeszcze będzie rozwijała, to jest przecież młody i ambitny polityk, natomiast ona też uczy pewnych rzeczy, że pokora jest ważna, że czasami pewne działania przynoszą, znaczy każde czyny mają konsekwencje. W przypadku Radosława Sikorskiego to wyraźnie widać. Myślę, że za często pokazuje się, szczególnie jeżeli chodzi o postaci historyczne, ludzi sukcesu, którzy w biografiach urastają do rangi herosów, a nie pokazuje się upadków i najciekawszego chyba momentu każdej kariery, podnoszenia się z upadku. To jest fascynujące.
To ciekawe, ciekawe, że o tej pokorze mówią członkowie SLD i Lewicy ostatnio bardzo dużo. To jest bardzo interesujące.
Jesteśmy, wydaje mi się, zgodni, że ten młody człowiek, 52-letni, Radosław Sikorski, nie powiedział jeszcze chyba w polityce ostatniego, albo nie będzie mu dane powiedzieć, no bo co tu ukrywać, pozostaje jeszcze świat, prawda, przed nim. Zresztą on miał pewne ambicje wyjścia jakby poza polską scenę polityczną. Może teraz będzie miał po takiej chwili odpoczynku właśnie tę możliwość. No i jeszcze Radka Sikorskiego, myślę, zobaczymy nieraz w jakiejś ciekawej, politycznej.
Ja jestem spokojny o pana roli ministra i marszałka.
No więc jest jakieś przyspieszenie. To wszystko w związku z wyborami, które już za nami, które jeszcze przed nami. A propos przyspieszenia, słyszeli panowie może o pomyśle niektórych miast, już podobno Katowice w tej chwili całkiem poważnie to rozważają, żeby ograniczyć prędkość w centrach miast, ale nie mówię tam na Starówkach, czy na rynkach, które z reguły są pozamykane, czy też na tych deptakach, do 30 km na godzinę.
Nie no, absurd jakiś, no po prostu.
Dlaczego absurd?
Nie no, słuchajcie, to znaczy, to lepiej po prostu zróbmy w centrach zakaz poruszania się samochodami, no bo to mam wrażenie, że sami się zapędzamy w
takie koncepcje też są rozważane.
Ale no oczywiście, no to jest dla mnie wtedy radykalna, prosta, proste rozwiązanie. Tutaj nie jeżdżą samochody, chodzą ludzie albo jeżdżą rowery, tak? No i albo ludzie na rowerach. No. I to jest jakby dla mnie proste, natomiast jakby ograniczanie prędkości coraz bardziej do 30, za chwilę do 20, a potem do 10 jest jakimś absurdem. Wyobraźcie sobie, no nie wiem, no w centrach, no po Grunwaldzkiej, tam gdzie możemy teraz jeździć 70, za chwilę ktoś nam wprowadzi 30.
No ale często to się stoi.
Moim zdaniem sprowadzamy sprawę do absurdu, no bo więc ja moim zdaniem to nie jest tak. Z tego, co ja wiem, to nie chodzi o to, żeby na drogach, które mają przekrój dróg trzypasmowych, tak, wprowadzić 30 km na godzinę. To w ogóle nie o to chodzi, tak? To chodzi o inne ulice, tak? Jakby
strefę są 30, tak?
Tak, chodzi o stworzenie stref, tak? Których, czyli na przykład, o ile teraz możemy sobie sprowadzić sprawę do absurdu i nazwać, że przecież jak sobie możemy wyobrazić, żeby 30 na godzinę było przy dworcu, tak? No faktycznie każdy powie, że to jest
nie ta droga, została
projektowana. Oczywiście, natomiast no akurat ten odcinek, czy on jest najbardziej zakorkowany, to pewnie byśmy mogli długo dyskutować. Natomiast jakbyśmy sobie spojrzeli kawałek dalej w stronę, no nie wiem, nazwijmy, spójrzmy ulicy Heweliusza, Łagiewniki i tak dalej, tak bliżej centrum, tam gdzie sobie spokojnie ludzie mogą spacerować i gdzie nie ma też takich potoków tych samochodów, że po prostu wymagają dużej prędkości. No różnica jest też niewielka, tak, bo dzisiaj można tam jechać 50 na godzinę, no to już nie jest takie absurdalne, to możemy się nad tym zastanowić jak najbardziej.
To się dzieje po prostu.
I to się po prostu dzieje i też nie ma co się tutaj tak jakby aż tak bardzo oburzać, tylko warunek oczywiście jest taki, że powinniśmy mieć sieć dróg, ja tak, która pozwoli na to, żeby się przemieszczać jakby na szerszych drogach, które są zaprojektowane do wyższych prędkości, tak, szybciej, na mniej ważnych ulicach w centrum, na osiedlach, jak najbardziej możemy, jeśli są dla bezpieczeństwa pieszych, dla bezpieczeństwa rowerzystów, to jest też bardzo ważne. Wtedy często nie musimy na takich drogach budować ścieżek rowerowych. Kiedy ruch jest uspokojony, mogą równocześnie jeździć sobie po jednej ulicy i rowery, i samochody. Jest to moim zdaniem jakby na pewno do przeanalizowania, w których obszarach miast, także naszych miast, można to wprowadzić.
Ja może powiem, że 30 km na godzinę to nie jest wymysł, tylko to jest efekt badań szczegółowych. Szwecja prowadziła w 2007 roku w większości miast takie przepisy. I Australia. I są badania, zaciekawiony właśnie dlatego, dlaczego 30. Zacząłem szukać badań i Australijski Uniwersytet Monash przeprowadził bardzo szczegółowe badania na ten temat, ponieważ w Australii, w części miast australijskich i prowincji australijskich czy Stanów zostały one wprowadzone. Co się okazuje? Okazuje się, że jest kilka ciekawych zjawisk. Po pierwsze, sprowadzenie do 30 km na godzinę prędkości powoduje, że zwiększa się zużycie paliwa. Ale jednocześnie, jeżeli jeździ się 50, 60 albo szybciej, to zwiększa się zużycie paliwa z powodu szybkiego startowania i szybkiego hamowania. W związku z czym tak naprawdę płynność ruchu jest bardzo istotna. Po drugie, jeżeli chodzi o 30 km na godzinę, to jest próg, który umożliwia w razie uderzenia w człowieka, no w ogóle daje mu jakiekolwiek szanse na przeżycie. Badano szczegółowo wypadki czołowe samochodów, uderzenia w drzewa, uderzenia w ściany i te 30 km na godzinę to jest efekt eksperymentów, który wykazał, że to jest sensowna prędkość. Po drugie, na przykład te tak zwane leżący policjanci, jak się często mówi, też zwiększają zużycie paliwa, ponieważ co chwilę trzeba hamować, zwiększać prędkość, żeby przejechać przez niego i okazuje się, że ani nie pomagają płynności ruchu, ani de facto zwiększają zużycie paliwa. 30 km na godzinę to coraz popularniejszy pomysł w miastach, ale klucz sprawy to jest płynność ruchu, czyli tak naprawdę oprócz samego wprowadzenia przepisu ograniczającego prędkość, jeszcze bardzo ważne są czynniki, które zmniejszają korek. I tu może powiem coś, co mnie jako kierowcę zawsze bardzo denerwuje. Sytuacje osób, które wjeżdżają na skrzyżowanie bez upewnienia się, że są w stanie go opuścić, to jest najczęstszy w Polsce powód korków. Okazuje się, że nie ilość samochodów, nie problemy ze światłami, tylko właśnie sytuacja, w której ktoś mówi, a ja jeszcze zdążę i następnie staje w poprzek. Pomyślmy o tym.
Pomyślmy.
No, miejmy wyobraźnię i pomyślmy o tym, że są jeszcze inni uczestnicy ruchu.
Jeżdżąc w ogóle trzeba myśleć, prawda?
No,
i
to się przydaje.
Trochę też się przydaje. Tak. Ja tylko przypomnę, że Radio Gdańsk już od paru lat prowadzi akcję, która w jakiś sposób koresponduje z tą prędkością, czyli właśnie apelujemy o zmniejszenie prędkości.
No i ja mam licznik średniej prędkości samochodu. Wychodzi mi od 5 lat 25-26 km średnio jeżdżąc po mieście i jeżdżąc obwodnicą.
Bez ograniczania.
Bez ograniczania. A jeszcze drugie takie wniosek króciutki, tylko kiedyś holowałem samochód przez pół Gdańska. Jechałem średnio 40 na godzinę. Dojechałem z miejsca A do miejsca B, podobnie jak samochody, które przyspieszały, hamowały.
Ale jakby nie pan jechał 30, to już pan nie dojedzie.
Nie, to jest według mnie 26. To jest argument.
Zwolnij teraz, daj szansę sobie i innym, tak? Mówi głos w naszym spocie. I do tego też namawiamy. Na koniec jeszcze mam nadzieję, taka chwila refleksji, bo mnie to, powiem szczerze, już od jakiegoś czasu tak niemile tak gdzieś tutaj drapie po plecach i nie wiem, czy słyszeli, jakaś nowa tradycja się narodziła, chyba głównie w Gdańsku, chociaż w Wiśle też mamy tego przykład, nazywania obiektów publicznych imieniem osób jeszcze żyjących. Mamy lotnisko imienia naszego, oby jak najdłużej żył, oczywiście, czego panu prezydentowi życzymy, Lecha Wałęsy, ale teraz na dniach wmurowano kamień węgielny pod halę imienia Leszka Blanika, naszego mistrza olimpijskiego w gimnastyce. Co panowie na to? Bo ja mam, powiem szczerze, wątpliwości. Tym bardziej, że na przykład Günter Grass, którego chciano też w formie pomnika, no, rzeźby jakiejś usadzić obok małego Oskarka, powiedział, że nie, żeby go nie czcić w ten sposób, że dopiero po jego śmierci. Co się zresztą teraz jakby zdarzy?
No i właśnie odpowiedział panu sobie, panie redaktorze. Powinno się pytać się osoby, których imieniem
to
mają
to
być.
Blanik
o czy się zgadzają?
I to jest
chyba jakiś rodzaj takiej, powiedziałbym, no i nie chcę tutaj nikogo ganić, ani nikomu wytykać, ale myślę, że taki rodzaj no, dobrego taktu kultury powinien powodować, że się nie zgadzamy na to. No,
tym bardziej, że mamy bardzo wielu olimpijczyków nieżyjących już, których można było spokojnie odznaczyć. Tak, Leszek Blanik jest młodym mężczyzną w kwiecie wieku. No nie. Wydaje mi się, że gdzieś popełniono błąd. Myślę, że on też tę refleksję...
No, tak. A moim zdaniem, z drugiej strony, patrząc jakby, to też jakby możemy śmiało powiedzieć, patrząc na historię związaną z budową tej hali i sukcesami tego wielkiego sportowca, bo takim przecież jest Leszek Blanik, że bez tej osoby w Gdańsku, tej hali w Gdańsku, moim zdaniem by nie było.
I ale oczywiście osoba jest.
No tak, ale tylko to tak jakby, nie wiem, Stadionowi Lekkoatletycznemu mógł w Sopocie nadać imienie
ale bez jego starań. Bez
jego dyrektora.
Bez Leszka Blanika hali by nie było. Ktoś zdecydował się na to, żeby tutaj zaproponować. Tak sobie wyobrażam, tak? Oczywiście, że możemy długo zastanawiać się tak, czy nie, czy powinien odmówić, czy nie powinien odmówić, natomiast jakby no mnie to jakoś aż tak bardzo, żebyśmy tutaj mogli się nad tym jakby teraz tą halę przykrywać jakby kwestią jej patrona, którym niewątpliwie jej patronem jest Leszek Blanik, żeby to było jakimś obciążeniem wielkim dla niego, czy dla tego pięknego obiektu, który powstanie, to bym nie przesadzał.
No dobrze, to już nie przesadzajmy z potokiem słów. Tutaj słuchacze ganią mnie w jakiś sposób, więc ja kończę w takim razie dzisiejszy program wraz z moimi rewelacyjnymi gośćmi, jak zwykle doktorem Marcinem Piszowatym z Uniwersytetu Gdańskiego, Andrzejem Urbańskim z Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora, z profesorem Sławomirem Witkowskim z Akademii Sztuk Pięknych Gdańsko oraz z Mikołajem Chrzanem z Gazety Wyborczej Trójmiasto.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.